Jakie są najważniejsze narzędzia online dostępne dla operatorów i pilotów dronów w Polsce?
Głównym systemem, który został wdrożony w tym roku, na wiosnę tego roku, to jest Krajowy System Informacji Dronowej, czyli w skrócie KSID. Natomiast on jest dostępny pod adresem internetowym drony.gov.pl, czyli oficjalnym, takim rządowym. Jest to system stworzony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na zlecenie trochę Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I w pierwszej fazie był to system, który służył do rejestracji i uzyskiwania uprawnień tak naprawdę przez pilotów i został, tak naprawdę on wyewoluował trochę z innego systemu, który wcześniej sobie urząd sam stworzył. Był system wcześniej pod adresem drony.ulc.gov.pl, ale trzeba było zrobić coś bardziej takiego scentralizowanego, jako system, który będzie znacznie miał więcej funkcjonalności niż tylko rejestracja i kursy online. No więc jest to ten system drony.gov.pl, który teraz obowiązuje i on tak naprawdę jest uzupełniany co jakiś czas o kolejne moduły, które ułatwiają życie operatorom w organizacji swoich operacji. Mhm.
Czyli wszystko właściwie w jednym miejscu. Tak.
Tak, jeśli chodzi o zarządzanie organizacją jako operatorem, bo tu jest pewna różnica między operatorem a pilotem, więc operator jest jakby traktowany jako organizacja, która powiedzmy może zatrudniać jednego pilota i wtedy jest operator-pilot jakby tym samym. Natomiast operator może być firmą, tak jak w dużych liniach lotniczych, który zatrudnia pilotów i wtedy taki system pozwala zarządzać i kontami trochę pilotów i samym operatorem. Tam jest kwestia składania pewnych oświadczeń jako operator czy jako firma do urzędu, że spełnia się pewne wymogi. Jest kwestia uzyskiwania zezwoleń na operację i o to też wnioskuje operator, a nie pilot, no bo pilot będzie wykonawcą jakby takiej operacji, a operator zgłasza. Więc ten system powstał i teraz zaczyna się rozrastać de facto na moduły typu ESORA, czyli taki moduł do analizy ryzyka, wspomagający analizę ryzyka w procesie jakby pozyskiwania zezwoleń. Natomiast nie jest to jedyny system, bo to jest taki system, który jakby zbiera pewne informacje i porządkuje je w organizacji. Natomiast są systemy w postaci aplikacji mobilnych. Mhm. I tutaj mowa o Drone Tower aktualnie. Mhm.
Które trzeba mieć w telefonie, tak?
Dokładnie. Do lotów dronami każdy pilot, tym razem nie operator, wykonujący lot dronem, powinien mieć taką aplikację, ponieważ jest w Polsce obowiązek zgłaszania każdego lotu dronem, który nie odbywa się oczywiście w pomieszczeniu gdzieś, ale na zewnątrz. Każdego lotu dronem niezależnie od tego, czy on się odbywa w przestrzeni kontrolowanej, niekontrolowanej, czy gdziekolwiek w granicach polskiej przestrzeni powietrznej jest obowiązek zgłaszania takich lotów i do tego służy właśnie aplikacja Drone Tower, która też miała premierę na wiosnę tego roku, bo wcześniej były inne rozwiązania. I jest to również aplikacja stworzona przez Polską Agencję.
I to jest oficjalna aplikacja, którą trzeba wykorzystać.
Tak jest. I ona jest jedynym systemem teleinformatycznym oficjalnie wskazanym przez agencję. Ona też ewoluowała z innych systemów, czyli z systemów prostszych, bo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wcześniej posługiwała się stroną internetową, taką aplikacją przeglądarkową Check-in Pansa i to było takie prostsze rozwiązanie, nie typowo jako aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych. I ona też działa tak jako taki backup trochę, tak? Czyli jakby coś się działo, to obydwa systemy będą mogły być zastosowane. Ale oficjalnie, żeby nie mieszać, to Drone Tower jest tą aplikacją, którą należy mieć i należy używać do zgłaszania każdego
lotu. Czyli jedno oficjalne narzędzie do zgłaszania lotów dronami. Co poza tym?
Poza tym tak naprawdę są systemy czy narzędzia wspomagające. One już nie są specjalnie wymagane do każdego lotu, ale są systemy na przykład UTM Pansa, czy Pansa UTM jako nazwa, a utm.pansa.pl to jest jakby narzędzie, które było przed tym głównym systemem, Krajowym Systemem Informacji Dronowej i ono służyło w szczególności do zgłaszania operacji z wyprzedzeniem. Jakby tutaj musimy rozróżnić, że te operacje, znaczną część operacji można zgłosić przed lotem samym, tak, i wykonać ten lot po prostu. I do tego służy Drone Tower. Natomiast część operacji dronowych, w zależności od tego, gdzie one się odbywają i jaki mają charakter, bo mogą być na przykład w przestrzeni kontrolowanej lotniska, albo mogą mieć charakter taki, że są to operacje poza zasięgiem wzroku. I w takich sytuacjach operator, pilot jest zobowiązany do zgłaszania i koordynacji tych operacji z wyprzedzeniem. I to jest od 1 do 3 dni, w zależności od charakteru tych operacji i miejsca, gdzie one się odbywają. Do tego do tej pory służył właśnie system Pansa UTM, który dalej działa i dalej można przez ten system zgłaszać i koordynować te operacje. To polega na tym, że zgłaszamy jakby misję, deklarujemy, jakim dronem będziemy wykonywać, kto będzie wykonywał, gdzie.
Czyli to są te misje BV-LOS?
Tak, misje BV-LOS, czyli poza zasięgiem wzroku. Mhm. Natomiast misje zarówno BVLOS i VLOS, czyli te w zasięgu wzroku, wykonywane w przestrzeni kontrolowanej lotnisk, czyli w pobliżu poniżej tam 6 kilometra od lotniska, również wymagają takiej koordynacji. Tu oczywiście są szczegóły, w zależności od tego, jaki to jest dron, jak ciężki, jak wysoko chce latać. Nie wszystkie te loty trzeba taką misją zgłaszać, no ale tam, gdzie trzeba to zrobić przez albo PANSA UTM, albo właśnie moduł, który jest w Krajowym Systemie Informacji Dronowej, czy tam na drony.gov.pl. To jest jakby teraz równorzędnie można stosować. No i jest szereg oczywiście mniejszych takich narzędzi, które już będą korzystać operatorzy, którzy w szczegółach wchodzą w te operacje, czyli już robią analizy ryzyka tych operacji i wnioskują o zezwolenia na operacje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tym razem, a nie w Agencji, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. No i to są takie mniejsze narzędzia, które służą na przykład do obliczania przestrzeni operacyjnej, którą trzeba podać w metrach tak naprawdę.
A wskazałbyś jakieś takie narzędzia, które mogłyby być przydatne dla może mniej doświadczonych użytkowników, które po prostu nie są obowiązkowe, a mogłyby się przydać?
No ja zawsze zalecam korzystanie z w zasadzie serwisu internetowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To jest wszystko, jakby te wszystkie narzędzia są podpięte pod stronę pansa.pl, czyli stronę internetową Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. I to jest na przykład airspacepansa.pl, czyli takie obrazowanie tak naprawdę przestrzeni powietrznej w całej Polsce, gdzie można sobie sprawdzić na przykład aktywność stref elastycznych, tak jak to widzą piloci samolotów załogowych, z pewnym wyprzedzeniem i można na przykład podejrzeć, co o której godzinie w danej przestrzeni będzie latało. Takich informacji nie mamy w Drone Tower. Drone Tower generalnie pokazuje sytuację bieżącą, ewentualnie na 2 godziny w przód, jeśli chodzi o takie przestrzenie elastyczne, czyli takie strefy, które są w danym dniu, no przez pewien ograniczony czas aktywne. Natomiast właśnie w airspacepansa.pl można na przykład sprawdzić sobie na cały dzień w przód, kiedy kto zgłosił tak naprawdę aktywność takiej strefy. Czyli zarządca strefy zgłasza taką aktywność takiej strefy, że od godziny 12 do 14 będzie ją wykorzystywał. No i takich informacji w Drone Tower z dużym wyprzedzeniem się nie dowiemy, a tutaj możemy. Tylko, że to jest narzędzie, które powiedzmy, no trzeba, mimo że jest oczywiście do odczytania wszystkie informacje przez takich początkujących użytkowników, to jednak jakąś nomenklaturę tą lotniczą trzeba już poznać. A poza tym, no to oczywiście wszelkie aplikacje czy narzędzia pogodowe, tak? No bo tu mówimy o lataniu dronem w przestrzeni powietrznej, gdzie no pogoda ma jednak kluczowe znaczenie, tak? Będzie się zmieniać pogoda, więc będą deszcze, wiatr i tak dalej. Więc oprócz Drone Tower w telefonie dobrze mieć jakąś aplikację pogodową. Natomiast innych myślę, że nie ma potrzeby do takich podstawowych operacji używać.
A do czego się może przydać na przykład Drone Map na stronie PANS?
Drone Map PANS.pl to jest w zasadzie narzędzie, które w sumie jest tożsame z tym, co jest właśnie na Airspace PANS-a. Airspace PANS.pl to było pierwsze narzędzie, tak naprawdę dalej jest online i dalej jest wykorzystywane głównie przez lotników załogowych. Natomiast Drone Map jest tak naprawdę przeniesieniem tego narzędzia i z wykorzystaniem w zasadzie terminologii już pod pilotów dronów i zasadniczo będzie pokazywał podobne rzeczy, no bo mówimy o tej samej przestrzeni powietrznej tak naprawdę i tych samych strefach elastycznych. Ja osobiście z Drone Map korzystam, no nie powiem, że takich podstawowych celów, ale na przykład do pobierania sobie zobrazowania całej przestrzeni powietrznej w plikach KML czy KMZ, takich, które mogę potem edytować, czy mogę je wykorzystać do swoich celów, do zgłaszania wniosków o operację, no bo mam wtedy tak naprawdę w pliku całą przestrzeń powietrzną Polski. Więc to jest takie narzędzie też pewnie wielu operatorów czy pilotów dronów już nie kojarzy, bo nie ma takiej potrzeby. Tak? Odkąd mamy Drone Tower, to Drone Map tak naprawdę zszedł na dalszy plan. No i z Drone Map tak naprawdę znowu powstał Check-in PANS-a, czyli jakby kolejne narzędzie, które dodało do Drone Map opcję zgłaszania lotów. Tak? A z Check-in PANS-a już przeszliśmy płynnie do Drone Tower, czyli do aplikacji, która służy do tego samego, co Check-in PANS-a, tylko dodatkowo komunikuje się ze służbami ruchu lotniczego i to jest ta zaleta.
Pytałem o tych nowych użytkowników dronów, to zapytam jeszcze o tych bardziej zaawansowanych operatorów, którzy planują loty no na przykład w tej kategorii szczególnej, czyli poza kategorią otwartą. Czy są tutaj dla nich jakieś dedykowane narzędzia?
Tu już wchodzimy w takie szczegóły, gdzie narzędzia, generalnie są oczywiście narzędzia wspomagające taki proces analiz ryzyka i znów tutaj jakby Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyszła naprzeciw tym wszystkim operatorom, którzy potrzebują robić ocenę ryzyka. poprzez ten Krajowy System Informacji Dronowej, ponieważ tak jak wspomniałem, w nim oprócz rejestracji, zdobywania podstawowych uprawnień i komunikacji gdzieś tam z urzędem, to powstał moduł eSORA, czyli moduł elektroniczna SORA, czyli metodologia oceny ryzyka operacji właśnie z użyciem dronów. I to jest moduł, który wspomaga jakby na każdym poziomie, automatyzuje tak naprawdę ten proces oceny ryzyka, ponieważ on jest dość skomplikowany, jest on uregulowany prawnie, ta metodologia ma w dokumentacji kilkadziesiąt stron i trzeba ją dobrze zrozumieć, ma 10 kroków wprawdzie tylko, ale na każdym kroku można różne rzeczy wdrożyć albo zastosować i tu jest problem. Więc pierwszym jakby takim, który mi przychodzi na myśl, to jest właśnie moduł eSORA w Krajowym Systemie Informacji Dronowej. Natomiast no, wyszło bardzo proste narzędzie, ale też przydatne w tym procesie oceny ryzyka i tym razem nawet nie od, ani od urzędu, ani od agencji, ale od EASA, czyli tej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. To jest na przykład narzędzie do wyliczania krytycznego obszaru naziemnego, tak to się nazywa. To jest obszar, w którym no, dron może się rozbić, jeśli straci kontrolę i kwestia tego tak naprawdę, jeśli ten dron przyziemia w niekontrolowany sposób, to w jakim obszarze jego szczątki i on uderzy, tak? I to służy jakby do wyliczania tego obszaru. Jest jeszcze narzędzie, które bazuje no, troszkę no, tak w prosty sposób bardzo, bo jest to arkusz kalkulacyjny, który z automatu wylicza te przestrzenie operacyjne, o których wspomniałem. Jest to takie narzędzie udostępnione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie. No więc są takie pojedyncze rzeczy, które gdzieś tam wspierają. Natomiast no, tu akurat kluczowe jest zrozumienie całego procesu analizy ryzyka, żeby tak naprawdę posłużyć się w ogóle tymi narzędziami.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.